Tak jak wspomniałem, będziemy mówić o modlitwie Ojcze Nasz, czy o modlitwie w ogóle, ale na początek powiedzcie mi, co pamiętacie z ostatniego kazania? Komu co zostało w głowie? Z ostatniego mojego kazania. Was chyba nie było, także jesteście usprawiedliwieni. I za co tam mówiłaś? Co ci zostało w głowie? Ty byłaś z dziećmi. Nie. Na moim kazaniu chyba nie byłaś z dziećmi. Cię pamiętam. No, choć coś komuś. No, bo też było o modlitwie, tak. Też było o modlitwie, żeby przypomnieć. Nie, no to jest, idziemy do domu. Na kawę. Róbmy od razu kawę, bo to może nie ma. No dobrze, dobrze. Jakiś zeszycik. I słusznie, słusznie, tak. O, tak było domu modlitwy. To było motto. O, społeczność, modlitwa, misja. Takie trzy określenia, które będę wam powtarzał i które uważam, że są ważne, że jako Kościół musimy mieć te trzy rzeczy. Społeczność, modlitwa i misja. I te trzy rzeczy wypływają jakby jedna z drugiej. Kiedy mamy społeczność, kiedy jesteśmy razem, to wtedy modlimy się, a kiedy się modlimy, to Bóg mówi nam, posyła nas na misję, tak? Posyła nas, daje nam pewne zadania. Więc te trzy rzeczy są ważne i o tych trzech rzeczach będę jakby w kółko mówił. Na razie mówimy o modlitwie. I później była ta myśl, że którą właśnie Pan Jezus poddał, że albo będziemy domem modlitwy, czy Boży Naród, albo jest domem modlitwy, albo jaskinią zbójców. Tak? I tylko są takie dwie opcje. I jeżeli pamiętacie, dom modlitwy to jest właśnie miejsce, w którym słucha się Boga i z którego Bóg posyła na misję, a jaskinia zbójców, to pamiętacie, czym była jaskinia zbójców? To takie miejsce, gdzie każdy walczy o to, żeby działo się to, co on chce i co uważa za słuszne. To jest targowisko, tak, gdzie każdy chce sprzedać, każdy chce mieć coś z tego, każdy swoją, to jest jaskinia zbójców, tak? Zbójcy to ci, którzy po prostu chcą, żeby działo się tak, jak oni chcą i nie zawahają użyć się żadnych środków, żeby dopiąć swego. Także cieszę się, że nasz zbór się nazywa Dom Modlitwy, tylko teraz jeszcze trzeba stanąć za tą nazwą twardo i w związku z tym właśnie dlatego chcę dalej mówić o modlitwie i trochę skupić się, czy rozpocząć od oczywistej rzeczy, czyli modlitwy Ojcze Nasz, tak? Modelu pewnego modlitwy, którą zostawił nam Pan Jezus. Uczniowie go zapytali, jak się mamy modlić, naucz nas modlić się, tak jak tam Jan nauczył swoich uczniów i Pan Jezus wtedy podał im taką formułę, wzór pewien modlitwy. Chciałbym, żebyśmy nad nim sobie się pozastanawiali. Oczywiście pewnie wielu z was już słyszało wiele rzeczy o tym, ale może pojawią się jakieś nowe myśli, a na pewno gdzieś tam powtórzą się, czy mam nadzieję, że odświeżą się pewne kwestie dla nas. Więc ta modlitwa Ojcze Nasz jest zapisana w dwóch miejscach, tak, w Ewangelii Mateusza, w szóstym rozdziale, jest częścią kazania na górze, w Ewangelii Mateusza i w Ewangelii Łukasza w 11 rozdziale jest też wersja tej modlitwy, troszkę krótsza i delikatnie się różniąca, ale bardzo nieznacząco, można powiedzieć. No i jedna wersja jest tu na naszym gzymsie, też widzę, więc możemy się nią posługiwać jako tekstem. Kilka takich może na początek ciekawostek, ale myślę, że też ważnych. Ta modlitwa jakby dzieli się w pewnym sensie na dwie części. Przynajmniej takie założenie chcę zrobić. On rozpoczyna się wstępem, taką inwokacją. Ojcze nasz, który jesteś w niebie. I za chwilę sobie o tym więcej powiemy. Po czym ma siedem stwierdzeń. 7 różnych stwierdzeń, które idą za tą inwokacją. I oczywiście 7 nieprzypadkowo. 7 to jest jakby liczba pełni, doskonałości, tak? 7 dni, kiedy Bóg zorganizował świat, świątynia, kiedy ją otwierano, to konsekrowano to przez 7 dni, tak? 7 ma swoje szczególne jakby znaczenie w Biblii, jest częścią pewnej całości. I w związku z tym jest to doskonała modlitwa, 7 rzeczy. Z czego 3 pierwsze moim zdaniem określają pewien cel, przypominają nam cel. Modlimy się o to, co chcemy osiągnąć, ku czemu zmierzamy, o co, w czym mamy uczestniczyć i o co Pana Boga chcemy prosić. A kolejne 4 są modlitwą w zasadzie o pewne środki, które nam są potrzebne do tego, żeby ten cel rzeczywiście realizować i żeby go rzeczywiście osiągnąć. I myślę, kiedy patrzyłem na to, wydało mi się to ważne, dlatego że mam wrażenie, że my czasami modlimy się o środki, nie myśląc o celu. Tak, modlimy się o nasze potrzeby, ten chleb codzienny bardziej niż nie w kontekście jakby czegoś szerszego, tylko w kontekście mnie, moich potrzeb, tego, co ja potrzebuję, czego chcę, czego mi brakuje, jakie mam plany, myśli, pragnienia w tym momencie. I wtedy jakby co do zasady, to nie jest może jakiś wielki błąd, ale to nie jest to, co powinno być. Pan Jezus już, bo Pan Jezus mówi, Ojciec wie, czego potrzebujecie, zanim się jeszcze pomodlicie. Więc taka czysto modlitwa przypominania Panu Bogu, czego potrzebujemy, jest trochę w jakimś sensie bezsensowna. I ta modlitwa, zresztą też tak wydaje mi się, że to wynika z modlitwy Ojczynarzy, to jest modlitwa, która nam ma przypominać pewne rzeczy, a nie zmuszać Pana Boga do czegoś. Tak? Też sama definicja, wydaje mi się, modlitwy czasami jest źle rozumiana przez nas w bardzo pogański sposób, co też Pan Jezus mówił, nie módlcie się jak poganie, tak, którzy są wielomówni i myślą, że dla swojej wielomówności zostaną wysłuchani, bo pogańska idea modlitwy jest taka, żeby jakby wymusić na bogach coś. Tak? Wymusić coś, czego ja potrzebuję, wymusić pewną opiekę, czy interwencję, czy właśnie jakieś zaspokojenie potrzeb, czy coś takiego. I składając tym Bogom ofiary, coś im oddając, ta relacja, pogańska relacja z Bogami, czy z jakimś Bogiem, to była relacja wymiany pewnych rzeczy. Tak? Ja tobie coś, to ty mi w zamian coś innego, tak? Ja ci ofiary, ty mi opiekę. Ja ci to, to ty mi oddasz z innej strony. I oczywiście znowu, Bóg się o nas troszczy, Bóg wie, czego potrzebujemy, Bóg nam daje, ale to nie jest relacja takiego właśnie, wiecie, że my coś Bogu, to wtedy Bóg coś nam i tu się potargujemy, tu przymusimy, przyciśniemy i jakoś to będzie i w końcu to jest to, o co mi chodziło. Więc myślę, że to jest ważne. I wracając. Więc mamy te 7 stwierdzeń, z których 3 są pewnym celem, a 4 są modlitwą o pewne środki, które są nam potrzebne do tego, żeby ten cel osiągnąć. Bo oczywiście musimy potrzebujemy różnych rzeczy do tego. Więc zobaczymy, ile nam się dzisiaj uda jakby omówić, ale zaczniemy od tej właśnie inwokacji. Tak? Więc Ojcze nasz, w zasadzie są pierwsze słowa, które padają w tej modlitwie. I w zasadzie to krótkie stwierdzenie Ojcze nasz określa kilka bardzo istotnych kwestii. Dlatego, że ono po pierwsze mówi, kim jest Bóg, po drugie mówi, kim jestem ja, ty, jako osoba i po trzecie zwraca, czy przypomina nam też uwagę na to, kim jesteśmy dla siebie nawzajem. Ojcze nasz, 2 słowa, ale które mają w sobie właśnie takie 3 bardzo istotne rzeczy. Kim jest Bóg, kim jestem ja i kim jesteśmy my jakby między sobą, tak? Jedna krótka fraza. Więc w oczywisty sposób Bóg jest Ojcem. Bóg jest Ojcem, Bóg jest opiekunem, tak? Jest kimś, kto I oczywiście to ojcostwo starożytne no, było dosyć szersze niż my dzisiaj nawet to rozumiemy. Tak? Ojciec miał dużo większą władzę, to był ojciec rodziny całej, całego klanu i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście jest to też coś, co w Biblii nie pojawia się od razu. Jeżeli wiecie, to Biblia, i to jest dosyć ważne, bo Biblia, tak się w seminariach uczą, że objawia coś progresywnie. Czyli objawia się coraz więcej o Panu Bogu, coraz więcej. Zaczyna od czegoś, a później objawia coraz to nowe rzeczy. Więc nie w każdym miejscu Biblii znajdziemy wszystko o Panu Bogu. Nie? Tylko w Starym Testamencie coś objawia, w Nowym Testamencie objawia w pełni przez Jezusa Chrystusa. I to, że Bóg jest Ojcem, w zasadzie to było takie objawienie, wiecie, czasów Pana Jezusa. Wcześniej w Starym Testamencie praktycznie nie ma takiego zrozumienia. Bóg jest władcą, Bóg jest królem, Bóg jest Bogiem, stwórcą i tak dalej, i tak dalej. Ale Ojcem, jakby objawia się jako Ojciec właśnie w czasach, można powiedzieć, Pana Jezusa, bo wtedy i w judaizmie pojawia się taka koncepcja, że Bóg jest naszym Ojcem i w oczywisty sposób objawia się tu. I również, co jest ważne, wiecie, w starożytności no, znana była taka koncepcja, że Bóg jest Ojcem albo bycia Synem Bożym, ale to było coś zarezerwowane dla szczególnych ludzi, dla królów. Tak? To królowie, faraonowie, oni byli synami jakiegoś tam Boga i Bóg był ich Ojcem, oni byli w szczególnej relacji z tym Bogiem, dlatego byli tym, kim byli. Natomiast to nie było coś dostępnego jakby każdemu człowiekowi, tak? Tylko, nie wiem, Cezar, Faraon, inni wielcy ludzie byli synami Boga, tak się określali. Więc nie było to stwierdzenie jakieś nieistniejące, ale było zarezerwowane dla pewnej grupy ludzi. W związku z czym, kiedy Jezus mówi, módlcie się Ojcze nasz i mówi to jakby do każdego z nas, to właśnie przybliża tego Boga do nas, albo w pewnym sensie nas czyni tym, co Nowy Testament nazywa królewskim kapłaństwem, tak? Szczególnymi ludźmi, no nie w takim sensie, że to nagle my jacyś szczególni jesteśmy, ale jesteśmy szczególnym Bożym ludem wybranym, którego Bóg staje się Ojcem, tak? Jest to pewna intymność, jest to pewien związek, to są pewne zobowiązania względem siebie, tak? Też bycie ojcem zobowiązuje i bycie dzieckiem również niesie ze sobą pewne zobowiązania, ale określa też pewną intymną, bliską relację. Nie? Więc Bóg jest Ojcem. Kim jesteś ty? No w oczywisty sposób ty jesteś dzieckiem. Jesteś Bożym dzieckiem, jesteś kimś szczególnym, należysz do Bożej rodziny. Jesteś kimś, kogo Bóg właśnie określa mianem swojego dziecka, którym się opiekuje, które jest dla niego szczególne. I po trzecie, kim jesteśmy dla siebie nawzajem, malutkie słówko Ojcze nasz. Tak, nie mówimy Ojcze mój, chociaż my tak często myślimy, zwłaszcza w dzisiejszych czasach takiego indywidualizmu, to Bóg jest moim Ojcem, nie? Jest mój Ojciec, jestem synem bogatego Ojca, czy tam różnie tam sobie mówimy. Ale Jezus mówi, mówcie Ojcze nasz. Nie? To jest nasz Ojciec, mój i Twój. W związku z tym my jesteśmy ze sobą braćmi i siostrami. Nikt nie ma z nas jakiegoś ekskluzywnego dostępu czy szczególnej łaski. Nie wiem, nie jest jakimś tam kimś szczególniejszym niż ktokolwiek inny. Jesteśmy takimi samymi dziećmi naszego Boga, który jest Ojcem nas wszystkich i w tej modlitwie mamy sobie to przypominać, że to my jesteśmy dziećmi. W związku z tym nas też coś łączy, tak? Że łączy nas nasz wspólny Ojciec. Nie, może nas nie łączyć wiele innych rzeczy, możemy być zupełnie inni, możemy się nie znać, może się nawet nie spotkaliśmy się z większością chrześcijan na świecie nigdy zapewne, tak? Ale pomimo tego łączy nas to, że mamy wspólnego Ojca i ta modlitwa przypomina nam, że jesteśmy kolektywem, jesteśmy narodem, nie jesteśmy jakimś indywiduum, które ma szczególny dostęp do Boga, ale dzielimy Go ze sobą nawzajem. Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Więc znowu ta inwokacja nie tylko określa, kim jest Bóg dla nas, ale też daje Bogu pewne miejsce. Bóg jest Bogiem, który jest w niebie. Czy w niebiosach, bo to jest liczba mnoga. On nie jest w niebie, tylko w niebiosach. W szczególnym miejscu. Jeżeli popatrzymy na Biblię, to Biblia czasami odkrywa nam te niebiosa, daje nam wgląd w to, jak one wyglądały. Tak? I widzimy, że niebo jest pewną salą tronową Boga. Jeżeli pamiętacie, różni prorocy, mając wizję Boga, widzą tron, na tronie kogoś zasiadającego, również później Apokalipsa, tak, wokół tronu. W Starym Testamencie mamy jeszcze Boga, który przebywa w okrążeniu swojej świty, z którą ustala różne rzeczy, czy tam w Księgach Hioba, czy w Psalmach. Często to jest właśnie Bóg, który jako władca jest otoczony świtą, z którą rządzi też tym światem. Tak? Ta sala tronowa dzisiaj jest bardziej takim, wiecie, pokojem dowódczym. Jest miejscem, z którego płyną na świat pewne decyzje, rozkazy. Tak? Jest pewnym miejscem. I Bóg jest w niebie, ale zaraz właśnie, kiedy przychodzimy już do tych rzeczy mówimy, przyjdź królestwo Twoje, to poruszamy główny temat Biblii. I głównym tematem Biblii jest Bóg, który jest obecny pośród swojego ludu. Tak, on jest w niebie, jest stwórcą wszystkiego i zasiada w niebie, ale jego pragnieniem jest, aby nie być tylko w niebie, ale przebywać właśnie pośród swojego ludu. I w zasadzie cała Biblia to jest ten temat, to jest główny temat Biblii. Bóg, który na samym początku przybywa z Adamem i Ewą, tak? Przechadza się po ogrodzie, jest z nimi, a później niestety musi ich od tej obecności odłączyć ze względu na ich wybór, na ich nieposłuszeństwo. I później Bóg, który próbuje odnowić swoją obecność pośród ludu. Tak? Bóg, który przychodzi do Izraela i stawia namiot spotkania, w którym ma przebywać i ten jego lud ma być wokół niego, tak? I on ma być z nimi obecny. Później świątynia, w której ma być z nimi obecny i tak dalej, i tak dalej. To jest temat, który, główny temat Starego Testamentu i oczywiście Nowy Testament jest tym wyjaśnieniem tego, jak to się dzieje, że właśnie Bóg zamieszkuje ostatecznie pośród swojego ludu przez Ducha Świętego. Najpierw przez Chrystusa, ale później właśnie przez Ducha Świętego. Więc z jednej strony Bóg jest w niebie. Bóg jest tam w tym miejscu, z którego zarządza rzeczywistością, z którego właśnie, w którym znajduje się właśnie też ten cały rząd pewien, w którym jest uwielbiany cały czas, tak? I jak czytamy Księgę Objawienia, to tam co chwila jest mowa o tym, że przy tym wokół tego tronu są tak jakieś tysiące aniołów, cherubinów i różnych innych, jak również dusz tych, którzy tam się pojawili, które wołają święty, święty, święty. Tak? Jest Pan Bóg zastępów. I oczywiście pierwszym tym takim wezwaniem, które w tej modlitwie wypowiadamy, to jest niech świętość otacza Twoje imię, tak jak jest tu napisane. Niech świętość otacza Twoje imię. To jest pierwsze, czego wzywamy, bo Bóg właśnie tam w niebie żyje, jest otoczony świętością i to samo, aby Bóg mógł zamieszkać pośród swojego ludu, potrzebna jest właściwa świętość. I teraz dla nas czasami świętość kojarzy się przede wszystkim z jakimś tam moralnością, tak? Święty to jest taki żyjący moralnie człowiek, który tam nie robi całego spisu rzeczy, który szybko tam potrafimy stworzyć, kiedy potrzeba. Ale biblijnie to świętość to nie jest do końca to. Świętość jest pewnym, można by powiedzieć, jest pewnym pewną doskonałością. Doskonałością i unikalnością Boga. Z tego wypływa Jego świętość, z Jego doskonałości, z Jego unikalności, które wzbudzają, kiedy się z nią spotykamy, to powinno to wzbudzać w nas mieszane uczucia. Mieszane uczucia z jednej strony zachwytu, a z drugiej strony również swego rodzaju grozy, strachu, respektu, którym Bóg jest. I ktoś to kiedyś porównał, że może takim podobnym uczuciem jest, kiedy patrzymy, wiecie, na coś wzbudzającego respekt, tak? Myślę, że większość z nas miała takie doświadczenie, żeby patrzeć na jakieś potężne góry, albo na jakieś rozhulane morze, albo na burzę, która gdzieś tam przewala się i szaleje, i jakby jesteśmy zachwyceni tym widokiem z jednej strony, ale z drugiej strony trochę przerażeni tym widokiem i czujemy taki respekt, czy powinniśmy czuć taki respekt, żeby nie próbować zlekceważyć tego, nie wiem, nie popłynąć na to wzburzone morze, które jest piękne i zachwyca, ale jednocześnie jest w jakiś sposób niebezpieczne i powinno wzbudzać w nas pewien respekt, pewną grozę nawet, tak jakby to Biblia powiedziała, ale pełną zachwytu, pełną uwielbienia, pełną właśnie, gdzie C.S. Lewis to pięknie oddał, kiedy w tych swoich opowieściach z Narni robi Jezusa lwem, tak, który jest z jednej strony jest no takim miłym lwem, którego chce się przytulić, tak, ale z drugiej strony to jest jednak lew i każdy, kto ma jakiś zdrowy rozsądek, wie, że no, z lwami człowiek się nie bawi, tak, w sensie nie wejdziemy do klatki z lwem, bo ładnie wygląda i mielibyśmy ochotę go tam za tą grzywę złapać i poprzytulać i tak dalej, chyba że on na to pozwoli. Tak, chyba że w jakiś sposób jest to możliwe wtedy, kiedy ten lew na to pozwala. Więc jakby nie chcę narysować obrazu, wiecie, Boga niedostępnego, ale te rzeczy nakładają się w Panu Bogu. Pan Bóg jest Bogiem pewnych paradoksów. I nawet bliskość i pewna groza są paradoksalne, ale w Panu Bogu również myślę, że powinny być prawdziwe, tak? Pewien rodzaj szacunku. I to są takie emocje wywołane właśnie, myślę, Bożą świętością, Jego doskonałością, Jego unikalnością. I jak wiemy głównie ze Starego Testamentu, no właśnie, nie da się być blisko z Bogiem, kiedy ta świętość, ta doskonałość i unikalność nie przelewa się w jakiś sposób na nas. I znowu, jeżeli patrzymy na historię Biblii, to zauważcie, że Stary Testament bardzo wyraźnie ostrzega przed tym, że właśnie ludzie jako nieczyści, jako grzeszni nie mogą stanąć przed Bogiem, tak? Mamy tam te całe opisy, potem pojęcie czystości w ogóle, nawet nie świętości, a czystości, a to jakby trochę mniej, ale człowiek nieczysty nie mógł wejść nawet do przedsionka świątyni, tak? Nie mógł nawet przybliżyć się do Boga, natomiast znowu nieświęty nie mógł wejść do tego miejsca najświętszego, a wiemy, że mógł to zrobić raz w roku arcykapłan i to tak na zasadzie trochę popuszczenia mu, pozwolenia mu na to i to miał wejść właśnie z przerażeniem i pewną gotowością na to, że być może zginie, bo wchodzi do miejsca świętości. I wiemy, że te wszystkie nieczystości, one poszerzały się. Nieczyste rzeczy zarażały ludzi, tak? Nieczystość była tym, co jeżeli dotknąłeś, nie wiem, czegoś martwego, jeżeli dotknąłeś, tę rytualna nieczystość, ona, czyli ktoś, kto dotknął martwej osoby, a potem dotknął innej osoby, to wszystko się, ta nieczystość się poszerzała, tak? Łatwo się było zanieczyścić. I właśnie w Biblii niesamowitym zwrotem jest to i jest takim szokiem Nowego Testamentu, kiedy przychodzi Pan Jezus i dotyka nieczystych i dzieje się coś odwrotnego. Czyli to nie nieczystość zanieczyszcza Jego, tylko Jego czystość, Jego świętość oczyszcza tych, którzy Go dotykają. Tak? Co jest jakby wbrew prawu, wbrew temu całemu rozsądkowi, którego uczono ich przez wieki. Nie? Jezus odwraca te rzeczy. Wcześniej tu widzimy u proroków, którzy stają przed Bogiem i właśnie wiedzą, że ups, jestem przed Bogiem, jestem człowiekiem o nieczystych wargach, tak, jeżeli pamiętacie, i na pewno zginę. I wtedy dzieje się coś takiego, że anioł tam węgielkiem dotyka jego ust i on zostaje oczyszczony i uświęcony. Tak więc znowu, świętość to jest coś, co otacza Boga, ale jest to coś, czym Bóg chce dzielić się z nami. Świętość jest związana z Jego Królestwem, o którym zaraz będziemy mówić. Świętość jest potrzebna, żebyśmy mogli przebywać w obecności Bożej, ale jest czymś, co Bóg jakby oferuje nam, daje nam i czyni dla nas. I w szczególny sposób, bo znowu nasze podświadome myślenie często jest takie, że świętość osiągamy ciężką pracą nad sobą samymi. Tak, że musimy się pozbywać naszych jakichś grzechów, musimy uświęcać się, to często właśnie najświętsi są ci zdyscyplinowani, tak, i tacy, co potrafią sobie poradzić z różnymi rzeczami i często to nam się wydaje, albo taki obraz tworzymy jego kościół, taki święty kościół, który siedzi i w zasadzie już sobie ze wszystkim. Jak już 30 lat jesteśmy w kościele, no to teoretycznie już sobie ze wszystkim prawie poradziliśmy, jakieś tam drobiazgi zostały, ale to jak je skrzętnie schować, to będzie dobrze. Nie? A myślę, że nie rozpoznaliśmy tego, i to jest taka mała dygresja może w tym wszystkim, ale nie rozpoznaliśmy tego, że świętość, jak patrzymy na Biblię, przychodzi nie przez uświęcenie w zrozumieniu naszego starania się i takiego, wiecie, no właśnie, pracowania nad sobą, ale świętość, która jest tak naprawdę, polega na wyznawaniu. Świętość przychodzi przez wyznawanie grzechów. Zgadzacie się ze mną? A nie przez pracę nad sobą. My możemy nad sobą pracować. Najczęściej prowadzi to do tego, że pozbywamy się jakiegoś złego przyzwyczajenia, po czym szybciutko wpadamy w piękny grzech pychy, że oto ja poradziłem sobie właśnie z tym i z tamtym, a ten, co tu siedzi, to już tyle lat tu jest i on sobie nie dał rady. Jaki ja jestem fajny i jaki ja jestem w tym wszystkim właśnie dobry. Natomiast myślę, że Biblia mówi o tym, że świętość przychodzi właśnie przez wyznawanie, przez... I tutaj mam taki fajny cytat. Co prawda on mówi o dojrzałości, ale to można by podstawić właśnie tą dojrzałość utożsamić z świętością. Dojrzałość to nie jest coraz mniejsza potrzeba wyznawania grzechów. A paradoksalnie nam się tak wydaje. Im mniej muszę wyznawać, tym prawdopodobnie jestem dojrzalszym chrześcijaninem. Ale dojrzała społeczność to wyznająca społeczność, nie kościół bez grzechu, ale kościół bez sekretów. To taki cytat z kogoś, kto się nad tym zastanawiał. My podświadomie chcemy stworzyć obraz kościoła bez grzechów. Tacy fajni, piękni jesteśmy w niedzielę, ładnie ubrani najczęściej jeszcze i tam wymyci, wymalowani, wszystko co trzeba i się ładnie prezentujemy. Ja tak na was patrzę, to właśnie widzę, że się ładnie prezentujecie wszyscy. Ale ja również dziękuję, że ona też komplement sprawiła. Ale to nie jest dojrzałość. Nie? To jest, myślę, że każdy z nas zdrowo myślący i znający głęboko siebie musi powiedzieć, że to jest pozór. Ja, że to, że ładnie wyglądam, to jest pozór. Bo wcale to ładnie wszystko nie wygląda w moim życiu, tak jak myślę o sobie. Nie? No, i wiem o tym. I dojrzałość właśnie gdzieś tam w tej naszych chrześcijańskich społecznościach zgubiliśmy właściwy kierunek i poszliśmy w stronę budowania takiej pseudo-dojrzałości poprzez wydawanie się, że już sobie z tym poradziłem i z tamtym. Właśnie nasze świadectwa są takie, że to już tu przestałem to i przestałem tamto i w takiej jakby formie też świadectwa składamy, nie? Prawda, tak żeby nie było na mnie, to mówiłem, Pan Bóg mnie tam uwolnił od tego i tamtego. I bardzo fajnie, Pan Bóg nas oczywiście uwalnia, ale to jest praca zapewne, jak wszyscy sobie zdajemy sprawę, nieskończona, uwalniać nas od różnych rzeczy, a świętość nie jest osiągnięciem momentu, kiedy już nie ma nas od czego uwalniać, tacy jesteśmy uwolnieni, że jesteśmy doskonali, ale właśnie jest umiejętnością wyznawania Bogu tego, co widzimy, że w nas jest nie takie, jak trzeba. Nie? Jest to świętość, która to prowadzi do świętości właśnie. Nie Kościół bez grzechu, ale Kościół bez sekretów, w takim sensie, że Kościół, w którym wyznajemy. No i Bóg ma być święty, Jego imię ma być święte. Tak? I imię znowu jest tutaj pewnym symbolem czegoś, co określa naturę człowieka, prawdziwą jego naturę. Tak przynajmniej w starożytności podchodzono do imion. I oczywiście Boże imię to jest ten, który jest, więc ten, który daje, można powiedzieć, istnienie wszystkiemu, co go otacza. I jego imię mamy otoczyć, czy ma być uświęcone. Mamy ten cały kierunek tego, co się dzieje na świecie, ma zmierzać ku temu, zresztą jak za chwilę będziemy mówić, że tak jak w niebie Bóg jest święty, otoczony świętością też w wyznaniach tych, którzy go otaczają, tak samo ma to dziać się na ziemi. Tak? Jeżeli Bóg ma być tutaj na ziemi, to powinno to mieć miejsce. I dalej mówimy, w jaki sposób to się dzieje. Modlimy się, przyjdź Twoje królestwo. Przyjdź, jak to niech królestwo Twoje nastanie. Niech królestwo Twoje nastanie. I właśnie Boże Królestwo, moim zdaniem, jest taką manifestacją Bożej świętości i obecności tutaj na ziemi. Tak? Jest królestwem, obecnością Boga. Obecnością, która przemienia rzeczywistość. Tak? Jeżeli patrzymy na Ewangelię, Pan Jezus mówi, jeżeli wyganiacie demony, tak? Jeżeli uzdrawiacie chorych, wyganiacie demony, to znaczy, że królestwo jest pośród was. I znowu, to nie chodzi o to, żebyśmy teraz polecieli wyganiać demony i uzdrawiać chorych, choć nie zawadzi się o ludzi pomodlić, kiedy chorują albo kiedy potrzebują jakiegoś uwolnienia oczywiście, ale właśnie to jest siła królestwa, tak? Która nieczystość, znowu, jak popatrzymy, my za bardzo się skupiamy, my jesteśmy materialistycznym społeczeństwem, które uzdrowienie dla nas to jest właśnie takie uwolnienie kogoś od choroby, cierpienia i tak dalej. Myślę, że w czasach Pana Jezusa oni dużo bardziej to postrzegali w takim kontekście właśnie rytualnym, że to, co robił Pan Jezus przez uzdrowienia i oczyszczenia nieczystych i wyganianie demonów, to nie było tylko sprawianie ulgi, nie wiem, tak jak lekarz sprawia ulgę, ale było manifestacją właśnie Bożego Królestwa w tym sensie, że oto Królestwo, które jakby spycha nieczystość, demoniczność i wszystko to, na co nie ma miejsca w Bożym Królestwie, po prostu wypycha poza pewne granice, tak? Że to wszystko znika, kiedy pojawia się Boże Królestwo, kiedy Bóg jest obecny. I niekoniecznie tu chodziło o jakieś medyczne kwestie, ale właśnie Pan Jezus pokazywał przez to, co robił, że jest Bożą obecnością, w której to obecności te rzeczy nie mają miejsca. Też inny cytat, że królestwo nie jest jedzeniem i piciem, ale sprawiedliwością, radością i pokojem w Duchu Świętym. Czyli też nie tylko same te rzeczy, ale Boża obecność, Duch Święty w tym jest. I znowu ciekawe, zobaczcie, że ta kwestia związana z wyznawaniem, kiedy już Jan przyszedł i zapowiadał królestwo, wielokrotnie w Ewangeliach potem jest może królestwo, oto przychodzi królestwo, więc pokutujcie, wyznawajcie swoje grzechy, tak? Oczyszczajcie się w ten sposób przez wyznanie tego, bo przychodzi królestwo, które w swojej naturze właśnie wymaga tego, żebyśmy byli tymi, nie tymi doskonałymi, bo nimi nie możemy być, ale tymi, którzy wyznają swoje niedoskonałości i swoje grzechy i jest im to odpuszczane i Bóg przemienia ich właśnie na pewien obraz. Więc przyjdź królestwo jako obecność Boga. I w końcu bądź Twoja wola, bądź wola Twoja, niech nastanie Twoja wola, niech nie, i Twoja wola ziemią zawładnie, jak włada niebem. I znowu, o ile królestwo jest pewnym, tak bym to podzielił w pewnym sensie, może trochę sztucznie, ale pewnym zewnętrznym wyrazem Bożej obecności, to poddanie się Bożej woli jest królestwem w nas. Tak? Królestwo w nas to nie jest jakaś magiczna siła, która jakby opada nas, ale właśnie wyrazem Bożego Królestwa w naszym życiu jest posłuszeństwo. Tak? No, królestwo, jakby samą ideą królestwa jest to, że jest jakiś władca, któremu ludzie są posłuszni, tak? który włada nimi. Kiedy królestwo jest podzielone, no jak Pan Jezus mówił, to jest królestwo, które się chyli ku upadkowi, a jest podzielone wtedy, kiedy jedni mówią jedno, drudzy mówią drugie i nikt nie chce właśnie słuchać tego, który ma tam władzę. Więc bądź wola na niebie, znaczy na ziemi tak jak na niebie, tak? Bo na niebie nie ma wątpliwości. W niebie Bóg rządzi. Tak, widzimy, tam są aniołowie, tam są ci, którzy są mu posłuszni i w niebie jakby Bóg ma władzę absolutną, co powie, to się dzieje. Natomiast na ziemi, no każdy, kto ma oczy, to widzi, jak jest na ziemi. Tak? Ta Boża wola, czy naszym problemem jest właśnie bunt przeciwko Panu Bogu. Jest stwierdzenie, że my wiemy lepiej, że nam się lepiej uda, że my potrzebujemy, czy jak Pan Jezus, Adam i Ewa, tak, i poznanie dobra i zła, oni stwierdzili, że oni no, sami będą decydować, co jest dobre i co złe. To jest jakby idea tego poznania dobra i zła. Że wcześniej Pan Bóg im powiedział, i róbcie to, co ja wam mówię, czyli róbcie, co chcecie, oprócz dotykania tego jednego miejsca, bo jak jego dotkniecie, to zyskacie właśnie, to będzie oznaczało, że wy chcecie decydować o tym, co dobre i co złe. Ale tu w tym ogrodzie macie go poszerzać, macie go uprawiać, macie go kultywować i tak dalej, i tak dalej. Jakby róbcie to wszystko, macie wolność do robienia tego z mojego polecenia, z mojego, jakby to jest moja wola. Tak? A to jedna rzecz sprawi, że to wy uczynicie siebie tymi, którzy będą decydowali, co jest dobre i co złe. No i niestety my, idąc za ich przykładem, właśnie też mamy tendencję do tego, żeby samemu określać, co jest dla mnie dobre, a co jest dla mnie złe. I to jest największy problem ludzi. Jak ktoś ma też dzieci, to wie, o czym mówię, w takim sensie, że doświadczamy tego w pewnym momencie, kiedy nasze dzieci dorastają i one same chcą decydować, co jest dla nich dobre i co jest dla nich złe, i nasza opinia jakby może się czasami liczy, a może się nie liczy, a może wcale się nie liczy, nie? Bo oni wiedzą lepiej. Więc jakby ta nasza pozycja przed Bogiem jest jakby podobna. My też przed Panem Bogiem, który jest naszym ojcem, rodzicem de facto chcemy gdzieś tam mieć tą pozycję, że to my będziemy decydować, co jest właściwe, co jest niewłaściwe. Natomiast właśnie królestwo przychodzi na ziemię poprzez to, że Boża wola będzie się spełniać, a to dzieje się w każdym z nas. To jest jakby no, decyzja każdego z nas. Chcę wypełniać Bożą wolę, czy jej nie chcę wypełniać. Oczywiście trzeba ją też znać, żeby wiedzieć, czym ona się jakby, co Bóg chce. I to jest też pewien proces. I myślę, że w Nowym Testamencie Paweł to nazywa właśnie chodzeniem w Duchu Świętym, słuchaniem Ducha Świętego i tak dalej. Natomiast jakby decyzja gdzieś, aby ta wola się wypełniła we mnie, bo każdy z nas ma decyzyjność co do siebie, generalnie to jest ta najważniejsza rzecz. Więc kochani, te elementy, niech się święci Twoje imię, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi, to jest cel. To są te linie modlitwy, które powinny przypominać nam o tym, jakby o co w tym wszystkim chodzi. Jaki jest cel, nie wiem, również naszego życia, jeżeli chcemy być częścią królestwa. Jaki jest też cel Pana Boga. obecność tutaj na ziemi, z czym się wiąże właśnie świętość, wypełnianie Jego woli. I co ciekawe, wszystkie te czasowniki tutaj użyte są, użyte w takiej formie teologicznej strony biernej, czyli to są czasowniki w stronie biernej, czyli to ktoś inny ma być tym agentem, który to zrobi. I ta teologiczna strona bierna polega na tym, że my modląc się mówimy do Boga, że on, żeby On to zrobił. Tak, niech to, Ty otocz świętością swoje imię, można by powiedzieć. Ty spraw, aby przyszło Twoje królestwo. Tak? Zrób tak, żeby działa się Twoja wola. Więc w pewnym sensie to też podkreśla to, że to wszystko jest pracą Boga. Chrześcijaństwo nie jest jakąś samorealizacją, samoudoskonalaniem, tak jak już mówiliśmy o tym, to nie jest jakaś ulepszanie siebie przez jakieś tam różne procesy, tak? Jakby to nie jest istota. Ja nie twierdzę, że tego nie należy robić czy coś tam, ale to nie jest jakby istota chrześcijaństwa, tak? Istotą chrześcijaństwa jest to, że Bóg nas przemienia, posługując się różnymi narzędziami, ale przede wszystkim posługując się właśnie, tak jak już też mówiliśmy, po prostu wyznawaniem. Wyznawaniem naszych grzechów, które, co też pozwala nam najpierw zrozumieć. Problem, nasz największy problem często jako ludzi taki terapeutyczny jest to, że my nie wiemy, co jest z nami nie w porządku, albo nie chcemy wiedzieć może częściej. Nie dopuszczamy do siebie pewnych myśli, tak? My mamy, ludzie mają nieograniczoną zdolność samousprawiedliwienia i stworzenia takiego swojego obrazu, że jestem fajny. I wyznawanie jest jakby trochę takim antidotum na to. Nie? Bo kiedy wyznaję swoje grzechy, to też sobie uświadamiam, co jest ze mną nie tak, tak? I co jest we mnie nie w porządku i gdzie jestem, gdzie jest coś, co jest nie takie. I oczywiście otwieram tą sferę na Boże uzdrowienie, a Bóg może się posłużyć różnymi narzędziami, żeby to uzdrowienie w nas zaszło. Tutaj jakby nie wykluczam żadnych rzeczy, ale to, co musimy wiedzieć, to, że jest to Boża praca, która jest pewnego rodzaju partnerstwem, tak? Bo z innych jakby części Nowego Testamentu wiemy, że Bóg nas powołał, właśnie misja, kiedy ta modlitwa przepływająca w misję, to jest ten moment, kiedy my stajemy się Bożymi partnerami w robieniu tego, w przyprowadzaniu tego królestwa, w wypełnieniu Jego woli, w otaczaniu świętością Jego imienia. W zasadzie robi to On, ale On nas dopuszcza do partnerstwa. I Paweł mówi, współpracownikami Boga jesteśmy. Tak, jesteśmy Jego współpracownikami. Bóg tak to wymyślił, że robi to On, ale robi to właśnie przez nas i w nas. I to jest ten najważniejszy element. I chyba dzisiaj chciałbym na tym zakończyć, żeby nie zarzucić zbyt dużą ilością rzeczy. Później do tych środków, które potrzebujemy, o których modlimy się w drugiej części tej modlitwy, przejdziemy następnym razem. Ale to, co tu jest ważne, myślę, że te trzy wersety, one powinny w naszych modlitwach, które oczywiście nie muszą być powtarzaniem tej formuły, ale myślę, że ta formuła jest czymś, co właśnie powinno jakby być takim przewodnikiem w naszych modlitwach. Nie? Że nie musimy modlić się formułką, tak jak gdzieś tam kiedyś nas uczono, przynajmniej w Kościele katolickim nie uczono, że tam wygłaszajmy tą formułkę i w zasadzie człowiek bezmyślnie trochę to powtarzał. Natomiast ta formuła ma służyć nam jako pewien przewodnik, myślę, w naszych modlitwach. Nie? Żeby te nasze modlitwy nie były modlitwami pogan, skoncentrowanymi na sobie, na zmanipulowaniu Pana Boga w jakiś sposób, na osiągnięciu naszych celów, bo to wracając do tej metafory jaskini zbójców, to właśnie tak byśmy wtedy trochę zbójcowali, robiąc to. Natomiast ona nam przypomina, o co się modlimy, że te Boże rzeczy, najważniejsze dla Pana Boga rzeczy, to jest Jego królestwo, to jest Jego wola w naszym życiu, to jest Jego świętość, a wszystkie inne rzeczy, oczywiście, tak jak mówię, przyjdziemy do tego, czego naprawdę potrzebujemy, żeby to się działo, bo to nie jest tak, że nie potrzebujemy. Tam mamy ten chleb, mamy przebaczenie, mamy inne elementy, które muszą być częścią naszego życia, ale ten początek przypomina cel. Że celem jest zawsze i przede wszystkim jest Boża świętość, jest Boże Królestwo, jest Boża wola, która ma się pełnić. I to ma przemienić świat. Myślę, że to jest takie, że Pan Bóg naprawdę poważnie ma na myśli to, że Jego lud ma zmieniać świat. Tak jak też już mówiłem w zeszłym kazaniu. Tak coraz bardziej jestem o tym przekonany, że Pan Bóg naprawdę, my mamy podświadomie takie oczekiwanie, że jakoś dożyjmy, a potem przyjdzie ten Pan Bóg i wszystko przemieni, bo tam jest napisane, że w mgnieniu oka wszystko zostanie przemienione. No, tak pewnie będzie, ale jak czytam Nowy Testament, to wydaje mi się, że Pan Bóg naprawdę poważnie ma na myśli to, że my mamy być tymi współpracownikami, którzy ten świat zmieniają. On przyjdzie jakby i dokończy. To, co nie da się tego, czego nie zdążymy zrobić, to zostanie dokończone, ale to nie jest tak, że my mamy nie robić nic, oczekiwać tylko na to, że coś się, że przyjdzie ten Pan Bóg i posprząta. Ewentualnie namawiać ludzi, żeby czekali razem z nami. To już się niczym nie przejmujcie. Tutaj niech się pali, wali i ten, a my tu będziemy czekać, przyjdzie Pan Bóg i posprząta. A tu u nas jest bezpiecznie. Jakoś to nie wydaje mi się, to też nie wynika właśnie z tej modlitwy. Przyjdź królestwo, bądź wola Twoja. To są rzeczy, które mają dziać się cały czas, tu i teraz, w naszym życiu jako wspólnoty, też w naszym jako ludzi takich właśnie indywidualnych. Więc tutaj modlitwa pokazuje nam, czym jest misja, ku czemu zmierzamy. A w przyszłości będziemy jeszcze czytać dalej tą modlitwę i rozważać tamte inne rzeczy.